Dobry wieczór, przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Teatr Witkacego pomaga samotnym wyjść z samotności, czuwając, by teatralne zaczarowane zwierciadło nie ukrywało naszego szczęścia, naszego bólu, naszego wstydu, ani naszych nadziei, naszych uczuć. Pisze w swojej najnowszej książce o zakopiańskiej scenie jej 40-letniej historii Ewa Łubieniewska, która będzie gościem dzisiejszego wydania Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Teatr Witkacego swoją działalność w Zakopanem zainaugurował 24 lutego 1985 roku, przyjmując imię Stanisława Ignacego Witkiewicza. Założyli go studenci Wydziału Aktorskiego i Reżyserii Dramatu Wczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Przez lata teatr wypracował sobie opinię jednej z najlepszych scen teatralnych w Polsce. Teatr doczekał się całej rzeszy teatrałów. Są wśród nich i krytycy teatralni, i teoretycy teatru. W 2013 roku ukazała się pierwsza książka o teatrze autorstwa profesor Ewy Łubieniewskiej. Książka nosiła tytuł Piekielne pomysły i dusza anielska Teatru Witkacego w Zakopanem. Profesor Ewa Łubieniewska, specjalistka z zakresu literatury XIX wieku, także zajmująca się współczesnym dramatem czy spuścizną Stanisława Ignacego Witkiewicza, także teatrem. W 2024 roku ukazała się jej książka przybliżająca teatr Lidii Zamkow. A teraz mamy tę kolejną książkę dotyczącą teatru Witkacego, od metafizycznych lotów do filozoficznej zadumy, która jest do pewnego stopnia ciągiem dalszym tej pierwszej książki o teatrze Witkacego. W studio autorka książki, profesor Ewa Łubieniewska. Witam serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór, drodzy przyjaciele. Jak to w Teatrze Witkacego nieraz się śpiewało przy okazji urodzin, nie mówiąc już o kabarecie Voltaire, w którym nie po raz pierwszy, ale na pewno wielokrotnie ta piosenka pojawiała się.
Skąd w ogóle zainteresowanie teatrem Witkacego? Ja wiem, z Krakowa do Zakopanego nie jest daleko. Dla kogoś, kto interesuje się dramatem, kto interesuje się teatrem, kto interesuje się Witkacem, no może to być oczywista oczywistość, że jeśli pojawiła się taka scena, która przybrała imię Witkacego, to trzeba zobaczyć, ale chyba teatr Witkacego czy spotkanie z teatrem było, jak to w życiu bywa, dziełem przypadku.
To znaczy, z przypadkiem to jest tak, że podobno przypadków nie ma. I ja się z tym zgadzam. Zresztą w sonacie Belzebuba jedna z postaci mówi, ten wieczór nie jest przypadkowy. A ze mną to było trochę tak, że ja przez krótki okres uczyłam także w szkole teatralnej, Państwowej Szkole Teatralnej, i wtedy poznałam dwójkę przynajmniej z obecnych jeszcze ciągle w Teatrze Witkacego założycieli tego teatru. Myślę tutaj o Krzysiu Najborze i o Andrzeju Jesionku. No, Andrzej Jesionek już przez jakiś czas go nie ma, bo zrezygnował z roli aktora. No, tak się czasem w życiu składa. Natomiast oni u mnie pisali pracę dyplomową i przychodzili z wielką ilością różnego rodzaju afiszy, rekwizytów. Ja byłam trochę zaskoczona niekiedy, co to właściwie jest. Oni właściwie byli bardzo tajemniczy, nie mówili mi nic a nic, o co chodzi. Później pojechałam na rok do Maroka i do tego Maroka od mojego przyjaciela zaczęły przychodzić listy, z których wysypywały się recenzje o tym, że jest w Zakopanem taki teatr. I dopiero właściwie wtedy dowiedziałam się, że on jest. Przyjechałam, ale nie miałam zamiaru iść od razu do teatru. Pojechałam po prostu turystycznie do Zakopanego. Dostałam skierowanie do Domu Zdrojowego i tak sobie szłam, a przede mną była strzałka. Teatr Witkacego. Więc ja szłam za tą strzałką, myśląc, no świetnie, to ja przy okazji zobaczę, gdzie jest ten Teatr Witkacego. Po czym się okazało, że ja mieszkam w Teatrze Witkacego, bo Dom Zdrojowy to w tej chwili jest już siedzibą władz zakopiańskich, ale wtedy był jeszcze hotelem, który ten budynek dzielony był właśnie z Teatrem Witkiewicza. Także pierwszą osobą, którą lekko zszokowaną, którą ja zobaczyłam wtedy, kiedy już rano wstałam na śniadanie, to był spod prysznica idący w ręczniku Krzysiek Najbor, który stanął z wrażenia.
To się łączy właśnie z tym, że prowadziłaś zajęcia w Wyższej Szkole Teatralnej i nagle tutaj mamy powiązanie. Krzysztof Najbor i pan Jesionek. Mhm.
No i Jesionek właśnie wtedy mnie wciągnął do teatru. Pierwszą rzeczą, którą zobaczyłam, to była autoparodia i muszę powiedzieć, że to było niezwykłe zderzenie z inną zupełnie rzeczywistością Witkacego, bo powiem szczerze, ja widziałam parę różnych spektakli, może więcej niż parę Witkacego, ale w żadnym z nich nie czułam Witkacego. Natomiast tutaj, kiedy zobaczyłam postacie, które chodzą przed teatrem, które z nami współgrają, które witają, jak dobrzy znajomi, oczywiście w pełnej charakteryzacji i w kostiumach, witają gości, a potem nagle ni z tego, ni z owego przechodzą w swoją rolę, to myśmy zaczynali w ten sposób być wciągani w rodzaj jakiejś nierzeczywistości, co było niezwykle kuszące i takie witkacowskie właśnie, jak mi się wydaje. Tak to się zaczęło.
Ten pierwszy spektakl Witkacy, autoparodia, niesmaczny góralsko-ceperski skecz zakopiańczykom, prawdziwym ze znakiem zapytania poświęcone. Tak brzmi cały tytuł tego pierwszego spektaklu przygotowanego przez Teatr Witkacego. Oczywiście już wtedy i jak zawsze, i jak do dziś pod wodzą Andrzeja Stanisława Dziuka. Powiedziałam, że ta najnowsza twoja książka Od metafizycznych lotów do filozoficznej zadumy do pewnego stopnia jest ciągiem dalszym tej pierwszej książki. Do pewnego stopnia, ponieważ w tej książce, w tej najnowszej odwołujesz się również do początków teatru. Tak. Ponieważ tamta książka, ta pierwsza książka jakby obejmowała pierwsze 20 lat istnienia Teatru Witkacego, ta druga książka obejmuje jakby kolejne 20 lat istnienia Teatru Witkacego.
No, trochę mniej niż 20.
Troszeczkę mniej, ale nie wiele. Pamiętajmy, w 2024 roku, 25, no bo to mówimy o sezonie teatralnym, teatr świętuje, świętował 40-lecie istnienia, więc w tej najnowszej publikacji też przypomniane zostały początki tego teatru, czyli jak było, jak Teatr Witkacego rozpoczynał swoją działalność. To jest bardzo ważne, dlatego że z perspektywy tych 40 lat można spojrzeć na to, jak zmieniały się, no można powiedzieć, pewne nurty, czy pewne najważniejsze tematy preferowane przez ten teatr. Pierwsze, które ty wyodrębniasz, to był taki etap, gdzie były sztuki, czy prezentowane były przedstawienia, których głównym tematem było pokazanie ratowania nas, ludzi, przez sztukę.
Tak.
Czyli zwrócenie uwagi też na duchowość.
Znaczy zwrócenie uwagi na duchowość to jest, można powiedzieć, klucz w ogóle do Teatru Witkacego i to się nie zmieniło, chociaż się zmieniają oczywiście sposoby używania tego klucza. Natomiast tu chciałam jeszcze dodać, że to był bardzo specyficzny czas, bo to był czas stanu wojennego.
Tuż po stanie wojennym,
ale właściwie jeszcze wcześniej, końcówka jakby też stanu wojennego. I to był taki moment, w którym bardzo potrzebowaliśmy takiego właśnie odrodzenia, takiego utwierdzenia nas w naszym człowieczeństwie. No i tego się Teatr Witkacego podjął wieloma oczywiście swoimi spektaklami. Jeśli bym chciała powiedzieć coś więcej, to obawiam się, że jeżeli zacznę o jednym ze spektakli, to natychmiast wielkim głosem zawołają inne, czemu nie my. Ale myślę, że jednak w tym momencie trzeba przywołać Sonatę B, czyli Witkacego, chociaż Witkacy, mimo że patron teatru i patron honorowany cały czas, nie jest przecież absolutnie jedynym autorem, który tam się pojawia. Tam repertuarowo to jest bardzo bogate. To jest szalenie dużo różnych wątków, dużo różnych arcydzieł, które nie tylko dramatów, ale materiałów adaptacji teatralnych. Natomiast Sonata B wydaje mi się takim spektaklem, który jest po pierwsze do zapamiętania. On inaczej, nie do zapomnienia, tak bym powiedziała. I tam się pojawiają te wspaniałe obrazy, które konfrontują człowieka z uniwersum. I oczywiście w obrębie tej konfrontacji pojawia się temat sztuki. I pojawia się temat sztuki, która jest tworzona, pytanie, przez anioła czy przez diabła? No, ewidentnie przez diabła w sonacie B. Czy zatem podlega jakiejś ocenie moralnej taki akt kreacji? No, jest to oczywiście pytanie do widza. Teatr na to pytanie nie odpowiada. Zresztą z reguły teatr Dziuka zadaję pytania, nie udzielając odpowiedzi. Natomiast powiedziałam o tym wszechświecie, ponieważ ten motyw konfrontacji ze wszechświatem, on się pojawia później także w wielu różnych innych witkacowskich przedstawieniach, już tych, o których piszę tutaj w ostatniej książce, jako że to jest rodzaj kontynuacji. Mimo że się zmienia, to jednak jest to kontynuacja. No, myślę o metafizyce dwugłowego cielęcia na przykład. Metafizyce dwugłowego cielęcia, która zaczyna się takim pięknym obrazem. Może ja spróbuję Państwu fragmencik przeczytać. Tym razem w sali na Chramcówkach reżyser usytuował publiczność na podwyższonej platformie, ustawionej wzdłuż tylnej ściany foyer. Miejscem akcji stał się długi, rozciągnięty vis-a-vis siedzących pas przestrzeni scenicznej, po którego obu stronach ustawiono niewielkie estradki. Po środku, między tymi dwiema stronami, widnieje ukryta klepsydra czasu, miejsce Karmazyniella, ale też miejsce zbrodni, stawiania ważnych pytań, miłości, rywalizacji. To fragment z twojej recenzji. Nim to jednak nastąpi, w sali zapada ciemność, przez której gęstą zasłonę przedzierają się ledwie widoczne, tuż pod sufitem, maleńkie punkciki reflektorów, połyskujących błękitnie lub złotawo. Australijska noc stawia nas oko w oko z rozgwieżdżonym wszechświatem. Po chwili smuga światła wydobywa z mroku postać zwiniętego w kłębek pod sześcianem bohatera. Nie widzimy jego twarzy, bo śpi w workowatej kominiarce jak skazaniec, na którym wkrótce zostanie wykonany wyrok. Co wyjdzie z worka? Nie wiemy. Śpiący na razie też nie. Słychać odgłosy dżungli. Aura tropikalnej niesamowitości budowana jest przede wszystkim w warstwie dźwiękowej, bardzo dyskretnie, a zarazem sugestywnie. Ten sam obraz rozgwieżdżonego nieba kończy zresztą ten spektakl. A w sonacie B, o której mówiłam wcześniej, taką konfrontacją z wszechświatem jest taka scena, w której w jednej z sekwencji przedstawienia otwiera się nagle tył sceny i widzimy dwie postacie na trapezach. One nawiązują do biblijnej historii Adama i Ewy. One jakby pokazują pewien sposób myślenia, który zostaje poddany w wątpliwość w tym spektaklu, no bo przecież to jest spektakl organizowany przez diabła. Czyli powstaje jeszcze raz pytanie o to, czy ten, kto dokonuje takiego aktu kreacji, podlega ocenie moralnej. To jest właśnie jedno z tych pytań, które zresztą u Dziuka się pojawia często.
No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że połączyłaś sonatę B z początkowego okresu teatru z metafizyką dwugłowego cielęcia, spektaklem, który pojawił się już w latach 2000 i który przynależałby do innego troszeczkę nurtu teatru. To pokazuje też pewną kontynuację teatru Witkacego, nurtu teatru, który ty wyodrębniłaś, że tam najważniejszym tematem jest pytanie o człowieczeństwo, pytanie o człowieka i czy ten człowiek w ogóle jeszcze jest. Tak. I ten przywołany bohater z metafizyki dwugłowego cielęcia, to zresztą też wyodrębniasz w swojej książce, to jest też takim właśnie pytaniem o nowy typ człowieka. Musimy z Karamazyniella zrobić nowy typ człowieka, powie jego sceniczna matka w metafizyce właśnie dwugłowego cielęcia. A kiedy przypominasz jakby ten budowę scenograficzną spektakli, co jest też ważne, te dwie strony, które Dziuk, bo to są spektakle w reżyserii Andrzeja Dziuka, które on pokazuje, to jest to, wydaje mi się, dla niego dość charakterystyczne, że bardzo często buduje te swoje spektakle właśnie w ten sposób, pokazując nam dwie różne strony, jakby dwie opozycyjne strony. Nie powiem białą, czarną, One nie są, nie zawsze jedna strona jest zupełnie czarna, a druga zupełnie biała, ale to jest bardzo częste właśnie u niego takie rozwiązania już sceniczne. No, scena, którą teatr posiada od pewnego czasu po renowacji teatru, umożliwia coś takiego. Ale to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że też tak w przenośni można powiedzieć, pokazuje też ten teatr. Że ten teatr, nie powiem, że jest zbudowany na opozycji, ale że potrafi ją pokazać w sposób interesujący.
Tak, oczywiście. Ja bym dodała jeszcze do tych uwag na temat scenograficznych rozważań, że ta scenografia oczywiście dokonuje często takiej konfrontacji różnych stron, ale te przestrzenne pomysły Dziuka, one są za każdym razem odmienne. I dzięki temu, że są odmienne, bo nie mamy tylko sceny, oczywiście czasem scena bierze udział w przedstawieniu, taka klasyczna scena, ale z reguły ta przestrzeń wychodzi poza ramy tego, co klasyczne. Wychodzi w stronę foyer, wychodzi w stronę sali, która na różne sposoby bywa aranżowana. Te różne aranżacje, one też sugerują pewien różny, a w danym spektaklu potrzebny sposób wejścia, wprowadzenia widza w atmosferę przedstawienia, właściwie nie tylko w atmosferę, ale no w sens tego przedstawienia. Na przykład, i tu już do ostatniej, choć szybko to przeszłyśmy trochę, ale to tylko na chwilę, do ostatniej nawiążę premiery, czyli do Wahazara. Bo w Wahazarze jest też taka dla mnie niezwykle efektowna i bardzo tak naładowana emocjami scena, kiedy w pewnym momencie spada na nas, jak gdyby, to jest oczywiście efekt świetlny, na publiczność siedzącą też po przeciwległych stronach, chociaż inaczej niż to było w metafizyce, spada na nas jakby deszcz tych punktów z uniwersum. Można powiedzieć, uniwersum spada nam na głowę. I to jest też ten moment konfrontacji człowieka z uniwersum. A jeśli mówisz o pytaniu o człowieczeństwo, no to akurat Wahazar jest tutaj przykładem, wydaje mi się, niezwykle trafnym, ponieważ tam bardzo mocno to pytanie pada. Ono pada w kontekście no, tego, co się stało w tej chwili z człowiekiem. Oczywiście wtedy, kiedy Witkacy Wahazara pisał, to było niedługo po jego przyjeździe z Rosji. Wtedy, już po przeżyciu związanym z rewolucją, wtedy już widać było, że się jakiś sposób myślenia o człowieku kończy. I nie bez powodu teraz właśnie sięgnął po Wahazara reżyser, bo pojawia się tam ten temat, który no obecnie jest tematem bardzo dominującym, czyli temat tak zwanej sztucznej inteligencji, bo przecież w Wahazarze różnego rodzaju eksperymenty, które są tam realizowane, to są eksperymenty na ludziach. To jest próba zautomatyzowania, totalnego zautomatyzowania człowieka. I pod koniec, kiedy już zostają bohaterowie właściwie zautomatyzowani, to pytanie, czy w ogóle jeszcze człowiek jest, brzmi szczególnie mocno.
To jest ten etap, który ty wyodrębniasz, on się zaczął jakąś dekadę temu i on jest w różnych aspektach i w różnych spektaklach na różny sposób pokazywany. Ten nowy typ człowieka i w ogóle to człowieczeństwo. No a w tym ostatnim spektaklu to, co mówisz, pytanie w ogóle, czy jeszcze jest człowiek. To w ogóle jest bardzo interesująca sztuka, że tak rzeczywiście zaczynamy od końca ten Wahazar, ponieważ no, rzeczywiście Witkacy napisał już tu po doświadczeniach w Rosji Sowieckiej, czyli miał to zetknięcie pierwsze z totalitaryzmem, tym sowieckim totalitaryzmem. My jesteśmy bogatsi, mówię w cudzysłowie, bogatsi o doświadczenia totalitaryzmu nazistowskiego, prawda? Więc mamy tych totalitaryzmów więcej na przestrzeni historii.
Pytanie, czy wyciągamy z tych doświadczeń jakiekolwiek wnioski?
Historia może czasami lubi się powtarzać, ale wnioski z niej nie bywają wyciągnięte, ponieważ zawsze przyczyny i momenty powstawania pewnych sytuacji są jednak odmienne. Ale Witkacy nie miał szczęścia z wystawieniem Wahazara, ponieważ właściwie nikt mu nie chciał tego wystawiać. Tam przez moment chyba raz była próba, chyba Szyfman próbował pokazać w Łodzi, ale sztuka splajtowała, więc właściwie można powiedzieć, że przywrócił Wahazara teatrowi Dziuk tak naprawdę, robiąc wielki spektakl. Ale pominęłyśmy tutaj pewien ważny też etap w teatrze i w rozwoju tego teatru, bo jakby mówiąc o początku, o tym poszukiwaniu, czy o duchowości. Ta duchowość oczywiście w teatrze jest. To jest też bardzo ważny taki etap w teatrze, oczywiście poprzez sztuki prezentowane, czyli artysta i sztuka. Jest wiele fantastycznych spektakli, które pojawiło się w teatrze Witkacego, które ten temat artysty i sensu sztuki porusza. Zresztą też wyodrębniasz w swojej książce jakby ten etap w teatrze.
Tak, oczywiście. Przede wszystkim należy do tych spektakli rzeźnia Mrożka. Tutaj zresztą powiedziałabym, że przez długi czas Andrzej się odwoływał bardziej do klasyki, takiej klasyki, która jest już bardzo mocno w kulturze osadzona, a rzadziej sięgał po te tematy, które były współcześnie poruszane przez współczesnych pisarzy. Na przykład, no, na początku był Gombrowicz, to jeszcze wtedy, kiedy była Julia Vergnaud i zrobiła historię właśnie a propos historii, o której tutaj mówimy. Ale na przykład nie było ani Różewicza, ani Mrożka. No, Mrożek się raz pojawił bardzo krótko z jednoaktówkami i to jakoś szybko gdzieś zginęło w olbrzymiej ilości tych premier. Natomiast ten Mrożek z rzeźnią był niezwykłym spektaklem, szokującym, począwszy od rozwiązań właśnie przestrzennych. Między innymi dlatego, że w miejscu, gdzie jest główna sala teatralna, myśmy właściwie mieli wielki, właśnie nie tyle okrąg, co taką elipsę. Wokół tej elipsy się poruszały postacie, no i oczywiście pomiędzy nami także w tej przestrzeni postacie biorące udział w rzeźni. A nas, widzów, było nie bardzo niewielu. To była niewielka grupa. To był naturalnie zamysł absolutnie, po pierwsze perfidny trochę, ale po drugie absolutnie wychodzący z problematyki tego dzieła. To zresztą słuchowisko, które kiedyś było tylko jako słuchowisko przez Mrożka napisane, naturalnie weszło na sceny już dużo, dużo później. I w tym widowisku, jak ci, którzy je znają, wiedzą, to miejsce filharmonii zajmuje właśnie rzeźnia. Czyli ci, którzy jeszcze mają jakieś złudzenia co do sztuki, to już jest grupka bardzo niewielka. I ta publiczność, która tam została na fotelach usadzona, to jest publiczność, to już są niedobitki trochę. To także już było bardzo pesymistycznym akcentem tego spektaklu. To jest akcent, powiedziałabym, niezwykle, nawet użyję tego słowa, katastroficzny. Zresztą, mimo że my pamiętamy o teatrze Witkacego także z jego autoparodiami czy kabarecie Voltaire, to jednak ten katastroficzny wątek tam się przewija cały czas. On się przewija trochę na zasadzie ostrzegawczej, jakiegoś sygnału ostrzegawczego. Ale też jest to podsumowanie tego, co się dzieje z rzeczywistością. No i oczywiście, jeśli słyszymy zamiast skrzypcowych, pięknych, wspaniałych popisów, które wcześniej rozpoczynały ten spektakl, na końcu słyszymy ryki zwierzęce i słyszymy wspaniałą zresztą kreację Krzyśka Najbora, który tam jest dyrektorem filharmonii najpierw, a potem w tej filharmonii już zaprasza do zabijania, no bo przecież jeśli filharmonia może być albo nie być, muzyka może być albo nie być, sztuka może być albo nie być, ale rzeźnia być musi, jak w pewnym momencie mówi postać, która niegdyś była wcześniej Paganinim. No więc jeśli rzeźnia być musi, no to w tym momencie każdy może być artystą. Oczywiście każdy może zabijać drugiego, jeśli zaczniemy myśleć kategoriami tak przewrotnej i tak przerażającej logiki. Oczywiście to jest, jak powiedziałam, ostrzeżenie. I to jest ostrzeżenie, które cały czas powtarzane jest w Teatrze Witkacego, można powiedzieć jakby wbrew tej katastroficznej myśli, bo jednak trzeba się przeciwstawiać nicości, jak Witkacy.
No akurat jak przywołujesz rzeźnię Mrożka, którą wystawił Andrzej Dziuk w swoim teatrze, to oczywiście ona gdzieś też nam się łączy z tym ostatnim spektaklem z Wahazarem, tak. Jak najbardziej to echa totalitaryzmu brzmią, czy pobrzmiewają i w jednej, i w drugiej sztuce i to bardzo wyraźnie. To też pokazuje, że te wszystkie etapy teatru, te, które wyodrębniasz, te tematy, które są główne przez dłuższy czas, że one jedne z drugich wynikają, tak. Że one jak gdyby nigdy się nie kończą. Prawda?
Chciałabym jeszcze, kontynuując ten właśnie temat, nawiązać do jednego z bardzo moim zdaniem ważnych, też jednego z niedawnych stosunkowo spektakli Andrzeja Dziuka, mianowicie do aktu przerywanego Tadeusza Różewicza, bo to jest spektakl, w którym właśnie pojawia się pytanie o sens sztuki i o możliwość stworzenia takiej sztuki, która by była adekwatna dla naszej rzeczywistości, dla naszych czasów. I taką klamrę niezwykłą można zobaczyć w tym spektaklu. Mogą ją zobaczyć przede wszystkim ci, którzy ten spektakl dawno widzieli. Myślę tutaj o Wielkim Teatrze Świata Calderona. To oczywiście jeden z pierwszych spektakli Teatru Witkacego. Wtedy w tym spektaklu, o którym mówię, zaczynała się akcja od tego, że widzowie chodzili sobie po foyer, w pewnym momencie wkraczali w przestrzeń, która była ze wszystkich czterech stron otoczona kotarami i nie wiedzieli, co ze sobą począć. Jeden z widzów zaczął się bawić tą sytuacją i powiedział: proszę państwa, scena jest tu. i usiadł. No to reszta posłusznie usiadła za nim. Ale on za chwilę wytrzymał i za chwilę stał i mówił, proszę państwa, scena jest tu. I przesiadł się. No więc widzowie się przesiedli za nim. Ale za trzecim razem to już widzowie się zorientowali, że scena jest tu, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na scenie. I wtedy na tę scenę wjeżdżały wozy, tak jak to było w teatrze średniowiecznym. Wozy, które były ciągnięte przez aktorów oczywiście, z mansjonami, czyli z tymi małymi scenkami, gdzie poszczególne postacie, moralizujące niejako, odgrywały swoje role, bo to był wielki teatr świata, ale on był po coś. Każda rola to było zadanie aktorskie do wykonania. Każda rola to było zadanie dla człowieka. Otóż w akcie przerywanym Dziuk do tego swojego pomysłu nawiązuje, ale oczywiście nawiązuje już, pokazując, co się stało z tą sprawą w międzyczasie. Tam również mamy te mansjony, współczesne mansjony. Tam w tych mansjonach dzieją się poszczególne akcje małych dramatów ludzkich. Tylko że my już nie mamy punktu odniesienia. Czyli już nie ma tego autora. I co teraz z tym zrobić? I znowu w tym momencie to pytanie pada, zresztą ono kilkakrotnie jest powtarzane przez różne postacie, które biorą udział w tym spektaklu. Co z tym zrobić? To jest oczywiście znowu pytanie o człowieka. Mhm. O to, czy ten człowiek jeszcze jest, skoro punktu odniesienia, który byłby jakąś wartością, już nie ma. Ale może można go, nie wiem, zbudować. Co z tym zrobić? To jest oczywiście pytanie do nas wszystkich. Mhm.
Tak, jak przywołujesz tego Różewicza, akt przerywany, to rzeczywiście ta scena przypomina taki uwspółcześniony teatralnie dance macabre, tak. Prawda? Gdzie te wozy, te mansjony, tak, jak tak. Gdyby tak przewijają się, zmieniają się bardzo szybko, pokazując nam różne odcienie rzeczywistości. Do tego wszystkiego też wspomniałaś o Teatrze Świata, Teatru Mundi, no to jest też Lope de Vega z genialnym spektaklem, tak. Prawda, na niby naprawdę, zresztą polską prapremierą, ponieważ Lope de Vega był szalenie płodnym dramaturgiem, napisał kilkaset sztuk, z czego my znamy, czy w Polsce pokazywanych jest zaledwie kilka.
Przede wszystkim znamy komedię Lopego de Vega, a tutaj...
Wielki, wielki dramat, sztuka, aktor, świat i religia, i Bóg, i wszystko jest w tym spektaklu. Ale oczywiście mogłybyśmy godzinami rozmawiać o spektaklach Teatru Witkacego, ale ja myślę, że wracając do książki, bo oczywiście o tych spektaklach, które pokazywały się w latach 2000, o tych spektaklach piszesz w swojej książce, ale też, co jest bardzo istotne i ważne, nie zapominasz o tych, którzy pokazują, czyli odtwarzają te wszystkie postaci, czyli o aktora. Mm-hmm. Ta książka jest zbudowana nie tylko z opisów spektakli, z twoich jak gdyby rozważań na temat istoty tego teatru, ale także są przywołane rozmowy z aktorami, tak. Rozmowy za kulisami, to są rozmowy z aktorami, którzy mówią o swoim uczestnictwie, o swoim byciu w tym teatrze. I myślę, że to jest też bardzo cenne uwagi, bo patrzymy na ten teatr też ich oczyma w ten sposób.
Ja tę książkę skomponowałam zupełnie świadomie z takich jakby trzech ścieżek. Jedna główna jest to ścieżka takiej głównej narracji. Ona pokazuje, jak się ten Teatr Witkiewicza rozwijał. No i oczywiście zahacza o poszczególne premiery. Druga ścieżka to są opisy spektakli. Te ścieżki są też różnicowane kolorystycznie, bo o ile w tej pierwszej ścieżce dominuje interpretacja, o tyle opis w tej drugiej. Czytelnik sobie może wybrać. Może to czytać symultanicznie, może to czytać osobno. No i oczywiście trzecia ścieżka dla mnie bardzo istotna, to były rozmowy z aktorami. Te rozmowy z aktorami były dla mnie pasjonujące. Przede wszystkim dlatego, że one pokazywały trochę, w jaki sposób aktor dochodzi do postaci. Pokazywały motywację, sposób budowania motywacji tej postaci. Ale one też były dla mnie fascynujące dlatego, ponieważ ja jednak w tym teatrze jestem dość długo i ja widziałam tych aktorów w bardzo wielu różnych rolach i widziałam ich rozwój. Rozwój ich osobowości, rozwój środków wyrazu, którymi oni się posługują. I to było dla mnie czymś absolutnie fascynującym. Ja używam tam w pewnym momencie takiego określenia, że z różnych technik teatralnych, których Andrzej Dziuk świadomie absolutnie ich uczył. Od ekspresjonizmu począwszy, poprzez formy kabaretowe, poprzez realizm rzeczywiście psychologiczny, ale zawsze powiązany z jakąś metaforą, doszło do czegoś, co także z tego przerysowania, czegoś takiego, co ja nazywam, pisałam o tym, że ze snopu tych różnych iskier powstała bardzo szczególna propozycja aktora Teatru Witkiewicza. Ten aktor Teatru Witkiewicza nie traci w żadnym wypadku swojej wiarygodności, czyli takiej psychologicznej wiarygodności, a więc tego elementu realistycznego, ale też nie daje nam zapominać o tym, że jesteśmy w teatrze, czyli dokonuje tego, na czym tak bardzo zależało Witkacemu, a co właściwie wydaje się niemożliwe do zrealizowania, bo to jest samo w sobie niemożliwe. Z jednej strony Witkacy chce, żebyśmy się czuli tak, jakbyśmy byli w jakimś śnie, który śnimy razem z postaciami, a z drugiej strony mówi o tym, że widz musi cały czas pamiętać o tym, że jest w teatrze właśnie. I im się to udaje. To znaczy im się udaje łączyć te wszystkie elementy tak, żeby ta postać była z jednej strony pełnokrwista, ale z drugiej strony, żeby była metaforą. W ogóle metafora to jest to, czego współczesny teatr się boi w moim przekonaniu. Być może dlatego, że nauczona została publiczność innego sposobu komunikowania się. A w teatrze Witkacego ta metafora jest bardzo mocnym atutem każdego ze spektakli. A więc ten aktor jest rodzajem jakby metafory, a równocześnie aktorzy już takiej dokonali przemiany i takiej dokonali w sobie samym, jakby to rzec, umiejętności wchodzenia w rolę, że to im przychodzi w sposób absolutnie naturalny. Ja bym może dla potwierdzenia przeczytała to, co o swojej roli ojca w Labiryncie Szulca mówił Krzysztof Najbor. To niezwykła rola, niezwykła postać.
Dodajmy, że to był spektakl nie w reżyserii Andrzeja Dziuka, bo jak do tej pory mówimy głównie o spektaklach w reżyserii Andrzeja Dziuka, a tym razem Labirynt Szulca był w reżyserii Brala.
Grzegorza Brala. Zresztą a propos tego, co mówiłam o Teatrze Witkacego, no to aktorze Teatru Witkacego, to oczywiście aktor Teatru Witkacego także z tych innych kontaktów wyrastał, bo przecież Dziuk jest głównym reżyserem, ale Andrzej bardzo starannie dobierał różnych, z bardzo różnych rejonów, że tak powiem, artystycznych, innych reżyserów, którzy także tam w tym teatrze tworzyli. Otóż Najbor mówi tak. Na tym poziomie rozwoju, który teraz jest w moim życiu, mnie interesuje takie przekraczanie, nie wiem, siebie samego. I mówi dalej, po długim graniu naszych spektakli, ta rola, poczułem, że jest dla mnie. Leje się ze mnie pot, bo ten ciężki płaszcz i te drabiny. Ale granie to tej roli sprawia mi dużą przyjemność. I tu wchodzi tajemnica. To zabrzmi, nie wiem, głupio, ale ja to nazywam prowadzeniem przez ducha. Zdarzają się spektakle w Szulcu, że wszystko pasuje, wszystko jest w punkt. I w tym momencie coś mnie prowadzi. To jest takie cudne uczucie, radość wykonywania czegoś ponad rzemiosłem. Ale też dalej mówi o tym, jak te różne tendencje, które się w teatrze pojawiały, łącznie ze starym Stanisławskim, jak one weszły w ten proces rozwoju. Mówi tak, można powiedzieć, że nagle człowiek odkrywa Stanisławskiego na starość. Nie udawaj, po prostu szukaj prawdy i gestu. Jest takie proste doświadczenie. Biorę w Labiryncie klatkę do ręki. Bierze aktor klatkę do ręki. Ogląda, ogląda. Ale napięcia wystarcza na chwilę, a potem co? I myślę, weźże, zrób najprostszą rzecz. Nie udawaj nic. Po prostu czyść tę klatkę. Realnie, pręcik za pręcikiem. Grałem kiedyś Piperkorna w Czarodziejskiej Górze. Jedno też z piękniejszych, dawnych już spektakli. A on tam mówi do Hansa Kastorpa, młodzieńcze, młodzieńcze, prostota to świętość.
No, myślę, że słowo prostota też jest kluczowa w przypadku Teatru Witkacego, choć mówimy tutaj o bardzo wysmakowanych spektaklach, o fantastycznej scenografii, ale to też wiąże się z techniką aktorską i tych aktorów właśnie, którzy grają u Andrzeja Dziuka. Dlatego, że być może nie wszyscy wiedzą, ale aktor Teatru Witkacego jest specyficznym aktorem. To aktor, który w jednym spektaklu może grać, w jednym przedstawieniu grać rolę główną, ale w kolejnym przedstawieniu może być tym będącym na trzecim, by nie powiedzieć na czwartym planie, albo jeszcze może w ogóle nie występować, ale za to będzie otwierał drzwi do teatru i witał wchodzącą widownię. To ten aktor, który w innym spektaklu jest czołową postacią. Więc myślę, że ten teatr jest oczywiście specyficzny, bo on jest takim schroniskiem, o którym myślał oczywiście sam Witkacy i przecież Andrzej Dziuk jako szef tego teatru podkreśla, że to, że Teatr Witkacego, jego teatr jest też takim schroniskiem dla wszelkiej maści teatrałów, którzy mają tam się poczuć bezpiecznie, ale też tę atmosferę bezpieczeństwa tworzą ludzie, którzy są w tym teatrze. Tę atmosferę taką, że każdy, kto przychodzi do tego teatru, czuje się właśnie jak w schronisku. Może być poczęstowany herbatką, różnie rozumianą. Tak. Może być ugoszczony tak, jak się jest goszczonym w schronisku domu. Więc myślę, że to też wpływa na tę atmosferę teatru, bo ty o czym mówisz, że z jednej strony oni są aktorami i są metaforą, a z drugiej strony oni są postaciami.
Oczywiście.
Co oczywiście, mogłam powiedzieć tak, Dziuk jako szef tego teatru skrzętnie też w swoich realizacjach wykorzystuje, wprowadzając też taką mistyfikację albo dekonstrukcję. Przywoływałyśmy tu Lope de Vega, gdzie prawda, raz są aktorami odtwarzającymi postaci, a za moment są aktorami, którzy siedzą sobie w garderobie.
To no też... akurat w metafizyce to była specyficzna bardzo sytuacja, ponieważ młoda para, czyli Piotr Łakomik i Emilka Nagórka, niedawno wzięli ślub i grali też taką parę zakochanych w spektaklu. To piętrowa konstrukcja, bo spektakl był o spektaklu. Na niby czy naprawdę. I w przerwie no, gościli nas, częstując szampanem, właściwie nie wiadomo jako kto. Czy jako te postacie, czy jako oni sami, jako aktorzy. Ale tam jest też taka wspaniała scena, kiedy przesłuchiwani są aktorzy teatru. Oczywiście myślę tutaj o przesłuchiwanych przez tyrana, który no, jest jednym z bohaterów spektaklu Na niby naprawdę i oni są w gruncie rzeczy podejrzani i oskarżeni. I na pytanie, kim jesteś, oni odpowiadają rolami, które grali w tym teatrze znanymi publiczności. Czyli tak jak gdyby zaciera się ta granica pomiędzy postacią i pomiędzy osobą. Ale wracając jeszcze do tego, o czym mówiłaś, czyli o tym bezpieczeństwie, to jest oczywiście, to jest ogromnie ważne, ale tam się pojawia też dostępność związana z rozmową z tymi aktorami. Przecież oni rozmawiają z publicznością i bardzo często nie jest tak, że publiczność siedzi z jednej strony, po drugiej stronie jest scena, mamy barierę pomiędzy jedną a drugą, drugim regionem. Nie. Oni ze sobą rozmawiają. My możemy porozmawiać z tymi aktorami i to jest rzecz w tym teatrze, jeszcześmy o tym nie mówiły, niezmiernie cenna. Rozmowa. Bo przecież ten teatr stał się właściwie wielką instytucją zakopiańskiej kultury. Poza spektaklami, tam są przecież tak zwane posiady kiedyś były, teraz są pępki świata. Oczywiście to jest autoironiczne określenie, ale nie tak do końca, dlatego że to jest związane z jakąś metafizyczną potroszę myślą. Jest to takie miejsce, w którym my się zderzamy z wszystkimi najważniejszymi pytaniami egzystencjalnymi. No i oczywiście poza w tym pępku świata, w którym biorą udział festiwalowe przedstawienia, są również spotkania z bardzo interesującymi ludźmi, filozofami, psychologami, estetykami, no wszelakiej maści teatrałami, jak to już powiedzieliśmy, w których oczywiście bierze udział publiczność i to nie tylko słuchając, ale rozmawiając, zadając pytania. Kończy się ta chwila, bo nie jest to zbyt długie zawsze, ta chwila oficjalnej rozmowy, ale się nie kończy rozmowa. Do tej rozmowy ciągle ktoś wraca. To jest, uważam, jeden z olbrzymich walorów tego spektaklu i to jest jeden z powodów, dla których tam publiczność wraca. Jak się raz już tego bakcyla połknęło, to to się wraca do Teatru Witkacego.
Wraca się, bo się chce wracać, tak. bo się chce być w tym teatrze, bo chce się słuchać tych rzeczy, które oni proponują, bo się chce uczestniczyć w nich. Tu zwróciłaś przy jednej sztuce, przy rzeźni, uwagę na to, że w tej rzeźni publiczność jest nieliczna, że tej publiczności nie jest za wiele, że właściwie ona jest
ograniczona z wyboru.
Właśnie, ona jest ograniczona przez reżysera, tak. bo on sobie tak wymyślił, ale reżyser, czyli my wracamy znowu do Andrzeja Dziuka, wymyśla sobie to nader często, bo wiele jego spektakli to są spektakle bardzo kameralne, tak. ale nie w tym sensie, że to jest mała scena i aktor gra bardzo blisko widza, bo w takich spektakli mamy mnóstwo w polskim teatrze, ale chodzi o liczbę widzów, którzy biorą udział w danym przedstawieniu. Bo z reguły jest tak, że teatr chce, żeby na te spektakle, które przygotowuje, widownia była pełna, te 100, 200 w zależności od sceny, żeby one były wypełnione do ostatniego rzędu. Tymczasem w Teatrze Witkacego nie jest to warunkiem powodzenia sztuki, nie jest w ogóle warunkiem odbycia sztuki. Przywoływałyśmy spektakl Rzeźnia, ale przywołajmy spektakl, które odbywają się w innych przestrzeniach, chociażby Hasior, Nie drażnić kota, czyli spektakl pokazywany w galerii Władysława Hasiora, niezbyt dłużej.
Bardzo niedłużej.
Publiczność siedzi na schodach, raczej tak, żeby widzieć wszystko, więc musi siedzieć tylko po jednej stronie schodów. Był spektakl Strindberga, pokazywany, świetny spektakl, pokazywany właśnie w Galerii Kulczyckich. Też spektakl, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt osób. No i jeden z ostatnich spektakli, performance według Dostojewskiego. W tym spektaklu bierze udział około 40 osób.
Tak.
Więc to jest też ten teatr. To też jest dość specyficzne. Nie każdy zawodowy teatr, a mówimy jednak o profesjonalnej scenie.
Podjąłby takie ryzyko.
Właśnie.
To ryzyko jest paradoksalnie właściwie w pewien sposób opłacalne, dlatego że jak się zamyka dostęp, to paradoksalnie to powoduje chęć przekroczenia tej bariery. I rzeczywiście ludzie chodzą na te spektakle. Ale ja myślę, że jednym z tych wabików tego rodzaju spektakli to jest poczucie intymności, które się nawiązuje pomiędzy grającymi i pomiędzy nami, którzy w tym performansie uczestniczymy. Dodajmy, że się zaczyna ten performans od takiego niezwykłego powitania, ponieważ dwójka, która tam gra aktorów, czyli Andrzej Bienias i Emilia Nagórka, do nas, do każdego z nas osobna, przystępuje z misą, gdzie umywamy ręce. Czyli dokonuje się jakiś taki akt oczyszczenia. I zresztą podobnie się kończy, na końcu jest to, co się w misterium zdarza, gdzie już dochodzi do takiego aktu biesiady po tym, co się dokonało. Częstują nas z kolei takim owocem, kawałkami arbuza. A to, co się dzieje pomiędzy tymi dwoma brzegami, to jest proces samooczyszczenia głównego bohatera, bo to jest oczywiście oparte o Dostojewskiego i jego spod ziemia. I jeszcze jedną rzecz chciałam zwrócić uwagę, bo mówimy, eksponując te rozwiązania, o których już była mowa, nie wspomnieliśmy o jednym. Mogłoby się wydawać, że to jest teatr, który jakby ignoruje rzeczywistość współczesną. Ale od czasu remontu, czyli właśnie od tego momentu, kiedy nastąpił już bardzo daleko idący, nastąpiła rekonstrukcja tego budynku, który był rzeczywiście, Andrzej mówił, on się sypie, trzeba było tego dokonać. Ten teatr posiadł już nowe zaplecze, także zaplecze techniczne. I na przykład na niby naprawdę ogromną wagę przywiązywał reżyser do tych ekranów, które były po obu stronach, tam także była na planie krzyża rozwiązana przestrzeń i po każdej stronie widzowie widzieli siebie nawzajem, ale też widzieli na wielkich ekranach to, co się działo w różnych niewidocznych tylko na scenie fragmentach przedstawienia. I podobnym zabiegiem się posłużył reżyser, czyli Andrzej Dziuk w performansie właśnie. Tam też są ekrany, na których my widzimy głównego bohatera, widzimy właściwie, można powiedzieć, to jest takie witkacowskie bardzo, bo nawiązuje pewnie do tej pięciokrotnej fotografii Witkacych. My widzimy potrojonego, czy nawet poczwórnego jak gdyby bohatera, bo go widzimy i na ekranie i widzimy go rzeczywiście. A równocześnie W pewnych momentach następuje tak jakby stop klatka i aktor wychodzi z roli i demonstracyjnie bierze, ściera sobie pot z czoła, wypija szklankę wody i znowu podejmuje akcję, którą przerwał. Jest to już ewidentnie performatywne działanie w takim współczesnym znaczeniu tego słowa. I to jest także jeden z bardziej przejmujących spektakli, niedawnych stosunkowo, które już nie na małej scenie w kawiarni i nie na dużej scenie, ale na nowej scenie, bo jeszcze jedną część budynku udało się wyremontować i tam także, tam również teatr dla dzieci działa. Ale są też takie właśnie jak performance spektakle dla dorosłych.
Bo trzeba powiedzieć, że multimedia pojawiają się w tym teatrze. Teatr Witkacego nie jest teatrem konserwatywnym. To nie jest tak, że boi się multimediów. Wręcz przeciwnie, w bardzo wielu spektaklach Andrzej Dziuk wykorzystuje multimedia w sposób bardzo umiejętny i w przywoływanym przeze mnie Hasior nie drażnić kota, czy chociażby właśnie w tym spektaklu performance, czy chociażby w spektaklu opartym na podstawie opowiadania czy powieści Rolanda Topora Lokator. Tam też są wykorzystane. Zresztą w wielu spektaklach, w operetce Gombrowicza przecież.
O operetceśmy jeszcze nie mówiły, a to jest niezwykły spektakl.
Tak, więc teatr nie boi się tych multimediów, ale tu mówiąc o tym ostatnim spektaklu, wspomniałaś aktorów, którzy odgrywają tam rolę, czyli Emilia Nagórka i Andrzej Bienias. No i dodajmy, że to jest dwójka aktorów, którzy również bardzo aktywnie, można powiedzieć, działają w scenie propozycji aktorskich, bo oprócz tego, że są aktorami, to oni także próbują swoich sił jako reżyserzy i to powiedziałabym z dobrym zazwyczaj skutkiem. Nie mamy czasu, żeby oczywiście opowiedzieć o wszystkich niestety spektaklach, ale ja chciałabym zapytać się o jedno. Ta książka jest bardzo bogata w treść, bogata w opisy spektakli, w rozmowy z aktorami. Nie ma jednej rozmowy, na którą być może czytelnik by czekał, albo widz tego teatru
domyślam
by czekał.
Się.
Czyli nie ma rozmowy z szefem i założycielem teatru, no i z postacią najważniejszą tego teatru, Andrzejem Stanisławem Dziukiem. Dlaczego?
Taka rozmowa kończyła poprzednią moją książkę. Te wymienioną tutaj przez ciebie piekielne pomysły. Oczywiście ja bardzo zabiegałam o rozmowę z Andrzejem. Ale Andrzej powiedział mi wyraźnie, słuchaj, wszystko co miałem do powiedzenia, powiedziałem przez spektakle. I powiedziałem przez, to nie były dokładnie jego słowa, ale taki był ich sens, przez aktorów, którzy tam zabierają głos. Ja już więcej nie mam nic do powiedzenia. Poprosił mnie tylko o jedno i tutaj ja sobie może pozwolę nawiązać właściwie do cytatu, od którego się zaczęła nasza rozmowa. Ale na końcu jest jeszcze taki fragment, który chciałam o teatrze Witkacego przeczytać. Że to jest teatr dla wszystkich, którzy w dzisiejszym groźnym, nieprzewidywalnym świecie pragną znaleźć głęboką, autentyczną, intymną relację przez sztukę, przez zabawę, przez rozmowę z innym i z samym sobą. To jest to, o czym mówiłaś, że teatr Witkacego pomaga samotnym wyjść z samotności. Ale dalej, nie pokazuje naszych uczuć w fotograficznej wersji HD, bo wciąga nas w świat po drugiej stronie lustra. Niespodziewany, zagadkowy, zdumiewający kreacyjnością. Nie będę przedłużała tego cytatu, ale może skończę takim fragmentem, w którym się pojawiają pytania podstawowe dla tego teatru, ciągle zadawane. A także pojawia się jedno z przedstawień, o którym myśmy tutaj ledwie wspomniały, mianowicie myślę o Myśliwskim, czyli o łuskaniu fasoli.
Traktat o łuskaniu fasoli w reżyserii Emilii Nagórki.
Właśnie. Któryś z chłopców pyta dozorującego pracę, majster, co uważa? Jest Bóg? Po co mnie pytasz? Mówi indagowany po długiej chwili milczenia. Po co ich pytasz? Nie przegłosujesz. Siebie spytaj. Ja mogę ci tyle powiedzieć, że tam, gdzie byłem, go nie było. Na początku zakopiańskiej wędrówki podjętej przez Andrzeja Dziuka i jego zespół, aktorzy w epilogu Wielkiego Teatru Świata śpiewali niebo to widz rozumny i baczny nad nami, który notuje, kto z nas lichą grą się z plami. I te oba nurty ludzkiej pieśni o życiu tworzą na zakopiańskiej scenie swoistą jedność w wielości, łącząc się w wielobarwną, lecz jednorodną opowieść o współczesnym człowieku. Nie wiemy, czy niebo gwiaździste czuwa nad nami naprawdę, czy tylko na niby. Na to nierozstrzygalne za życia pytanie teatr Witkacego mógłby odpowiedzieć słowami Emily Dickinson, których sens wciąż nieprzerwanie wybrzmiewa w jego spektaklach. I właśnie o ten króciutki wierszyk, który za chwilę przeczytam o zamieszczenie tego. Andrzej mnie poprosił. A to brzmi tak. Jeśli zaleczę choć jedno serce, nie będę żyła na próżno. Jeśli choć jednej pomogę rozterce, jednej ranie ulgą posłużę. Jeśli jednego małego ptaka z powrotem do gniazda włożę, nie będę żyła na próżno.
Emily Dickinson na prośbę Andrzeja Stanisława Dziuka. Odporny na presję wielkomiejskich mód, skoncentrowany na badaniu własnych możliwości i przekraczaniu kolejnych granic, nie szukający poklasku, przetrwał czasy prosperity i zachwytów. Okres smuty i niezrozumienia, by coraz pewniej budować własną, wciąż rosnącą przestrzeń, która przyciąga atrakcyjnością i różnorodnością form kontaktu z widzami. Pisze w zakończeniu książki Ewa Łubieniewska. No i na koniec powiedzmy jeszcze tylko, że książka jest bardzo starannie wydana przez Teatr Witkacego w bardzo atrakcyjnej formie graficznej. Jest częścią też, dodajmy, tryptyku takiego edytorskiego, który ukazał się właśnie w związku z 40-leciem istnienia teatru, na który składają się oprócz książki profesor Ewy Łubieniewskiej jeszcze dwie fotografie, Teatr Zakopane i Różnorodność przeżyć nigdy nie szkodzi. Zbiór listów od widzów, wpisów do księgi pamiątkowej gości i wspomnień przyjaciół Teatru Witkacego. No ale ta książka akurat zasługuje na zupełnie odrębną opowieść. Ewa Łubieniewska, autorka Od metafizycznych lotów do filozoficznej zadumy, opowieści o Teatrze Witkacego w Zakopanem, była naszym gościem. Dziękuję pięknie za
Dziękuję
rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.